I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż.
Unia Europejska to jest faszystowskie państwo, które powstaje na naszych oczach. Za Hitlera było więcej wolności niż teraz.
7 dni z wolnymi mediami.
Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Po dłuższej przerwie program ponownie wraca na antenę. Na jak długo, no to się teraz okaże w przyszłości. Dzisiaj moimi gośćmi są Fabian Szatkowski. Witaj, Fabianie.
Witam serdecznie.
Fabian jest nowym nabytkiem radia. Będzie realizować dla nas program Bliskie Spotkania, który jest nagrywany na naszym czacie głosowym. Jest także z nami Michał Kuśnierz. Witaj, Michale.
Witam.
Michała doskonale znacie, realizuje dla nas też program Infrafakty i jest administratorem portalu Infra. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o martwych ptakach, martwych pszczołach i konającej PKP. W takim razie zaczynamy. W jednej z miejscowości w stanie Arkansas doszło do strasznych i niewytłumaczalnych zjawisk. Ulice były zasłane ciałami martwych ptaków, które co chwilę spadały z nieba. Niektóre były zmasakrowane. Ornitolodzy, którzy zjechali z całych Stanów Zjednoczonych, nie potrafili wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Według naukowców przyczyn śmierci ptaków może być wiele, ale z pewnością nie są nią sylwestrowe fajerwerki, które początkowo o to obwiniano. W sumie doliczono się ponad 5000 martwych ptaków. No właśnie, martwe ptaki nad Stanami Zjednoczonymi. Jak sądzisz, Michale, co mogło być przyczyną tej masowej śmierci tych ptaków?
No tak, to w ogóle jest temat, który zagościł na różnych portalach, forach i tak dalej na samym początku tego roku, bowiem już na samym początku właśnie roku po Sylwestrze pojawiły się informacje o tym, jakoby tysiące ptaków, mówi się od 1000 do 3000 ptaków, spadło w pewnym małym miasteczku w stanie Arkansas w Stanach Zjednoczonych.
To były epoletniki, takie jakby nasze wróble.
Tak. Eksperci, naukowcy zaczęli mówić o tym, że być może było to efektem fajerwerków, ale na tym się nie skończyło, dlatego że zaczęły się pojawiać informacje o kolejnych takich masowych śmierciach ptaków w innych miejscowościach w Stanach Zjednoczonych, później w Kanadzie, później z kolei w Szwecji, później we Włoszech, w Rumunii.
No i słyszałem, że także w Polsce nad Radziankowym, ale nie wiem, czy to prawda.
Znaczy, ja do tego za chwilę wrócę, dlatego że to nie miało miejsca w tym roku. To było wiele lat temu, w 1983 roku. I my, opisując tą sytuację, żeśmy starali się właśnie wrócić do tego przypadku, to nie był Radzionków, tylko to był Radziejów stary. W 1983 roku, kiedy właśnie rzeczywiście setki ptaków spadały na, po prostu na ulicę.
Ale wróćmy może do Stanów Zjednoczonych.
No właśnie.
Czy były jakieś wykonane konkretne sekcje zwłok? Coś naukowcy ustalili?
Podobno pobrano, że tak powiem, zwłoki tych ptaków do badań. Na razie nie ma jakichś ostatecznych ustaleń, ale mówi się o tym, że są różne przyczyny. Znaczy, jedna przyczyna jest taka, że po pierwsze szok, dezorientacja, co być może może potwierdzać tą teorię o fajerwerkach. Druga mówi o tym, że nastąpiło wygłodzenie z kolei organizmu. Natomiast jeszcze jedna mówi o tym, że nastąpiło jakieś zatrucie chemiczne. I w związku z całą tą aferą pojawiają się różne teorie mówiące właśnie między innymi o tym, że te biedne ptaki, a zresztą tutaj trzeba podkreślić, że nie mówimy tylko o ptakach, dlatego że też pojawiły się informacje mówiące o tysiącach ryb, które zostały wymywane na brzegi rzek w Stanach Zjednoczonych. Też mniej więcej w tym rejonie, jak też były informacje o bydle, które padało
No też czytałem w internecie różne spekulacje, począwszy od harpa i eksperymentów pogodowych, a skończywszy na smugach chemicznych i rozpylaniu jakichś dziwnych substancji.
No właśnie o tym przede wszystkim się mówi, no czym się o harp. Harp to taka tajemnicza instalacja amerykańska na Alasce, która w jakiś sposób ma badać oddziaływanie naszych fal emitowanych z Ziemi na jonosferę. Oczywiście wiąże się z nią wiele teorii spiskowych, czasem zupełnie niesamowitych, i niestety ten biedny harp jest obarczany właśnie o wiele rzeczy, jak choćby właśnie to masowe wymieranie ptactwa i innych też zwierząt. Natomiast możemy zauważyć pewną zależność geograficzną, bo rzeczywiście, jeśli sobie tak jak to zrobili badacze z takiej grupy kosmopoisk rosyjskiej, zajmującej się sprawami anomalnymi, niezwykłymi, którzy prześledzili jakby całą tą linię występowania tych niezwykłych zjawisk, to faktycznie jest to w zasadzie linia prosta, przebiegająca od Ameryki Północnej poprzez Europę, później zakrzywiająca na południe, właśnie od Szwecji do Włoch i później trafiająca do Australii.
Widziałem taką mapkę, to trochę przypomina jakby prądy powietrzne nad Ziemią.
No właśnie, możemy się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem pewne zjawisko związane być może z jakimś... Mówi się o tym, że w ostatnim czasie troszeczkę zmienia się pole magnetyczne Ziemi.
No ale wiesz, pole magnetyczne Ziemi, drobna zmiana, żeby tyle śmierci było. Ja tutaj może jeszcze wrócę do tematu, bo mówiliśmy już o tej linii i tak dalej, ale warto wspomnieć, że opublikowano też w internecie zdjęcia z radaru Dopplera. Te zdjęcia pokazują stan pogodowy nad tym miastem w Ameryce, na którym spadły te poletniki. I widać wyraźnie tam jakąś dziwną formację w kształcie grzyba i możliwe, że właśnie to ma jakiś związek bezpośredni. Nie była taka normalna...
No, oczywiście, to jest... tak, ja widziałem to także. Oczywiście to jest ewidentnie jakaś anomalia. Jeszcze jest kwestia tylko potwierdzenia wiarygodności tego zdjęcia, dlatego że, jak mówię, no, na temat właśnie tego masowego wymierania ptactwa i innych zwierząt pojawia się masa teorii, oczywiście masa różnych, przeróżnych dowodów. To wszystko trzeba jakoś przesiać. To zdjęcie z radaru Dopplera rzeczywiście jest ciekawe. Trudno mi się do niego odnieść, dlatego że nie wiem, czy źródło jest wiarygodne. Znaczy, jeśli jest, to znaczy, że zachodzą pewne anomalie, że tak powiem, magnetyczne. Mhm.
Przy okazji poruszania tematu śmierci ptaków wypowiedział się także na ten temat znany kontaktowiec Edward Billy Meyer. Nie wiadomo, czy faktycznie jest kontaktowcem, czy nie. Tego nie będziemy tutaj na tym akurat rozmawiali, ale stwierdził on, że już w latach, zdaje się, 60. czy pod koniec 50., że z powodu licznych eksplozji nuklearnych w atmosferze i prób nuklearnych doszło do nieodwracalnych zmian w ziemskiej atmosferze, a także bezpośrednio za winę za śmierć ptaków obarczył skażenie w Zatoce Meksykańskiej. Ja tutaj mam właśnie przed sobą tą mapkę i widzę tutaj wyraźnie, że najwięcej tych czarnych punktów, które pokazują po prostu masowe śmierci ptaków, a także ryb, występuje właśnie gdzieś tutaj w okolicach basenu Zatoki Meksykańskiej. Może teraz przejdę do ciebie, Fabianie. Co o tym myślisz? Czy Billy Meyer ma tutaj rację, czy może sobie tak tylko spekuluje?
Myślę, że ten pewien tutaj ma w pewnym sensie rację, chociaż człowieka nie znam tak dobrze na pewno jak wy. Aczkolwiek ja bym obstawał na pewno przy tej tezie skażenia środowiska różnych oprysków, które są stosowane. No i przede wszystkim tego wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej. Tutaj też zdołałem wyczytać z artykułu na Infrze to, że no jeden zabity ptak nie robi na nikim żadnej różnicy. A jeżeli te ptaki latają w stadach, to wystarczy właśnie tylko taki jeden ptak, aby ta epidemia, ta choroba przeniosła się na inne. No i wtedy jest tak jakby efekt pandemii i te ptaki padają.
Ale dziwne, że padają, że w ciągu jednego dnia.
Zatem tak jak powiedziałem, ta epidemia by była dla mnie przynajmniej tutaj taka najbardziej wiarygodna. gdyż no, ta choroba, jaka mogła się rozwinąć u tych ptaków poprzez skażenie środowiska, czy ten wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej, czy chociażby opryski, o których też będziemy w następnym temacie mówić, mogły spowodować chorobę jednego, dwóch, czy trzech ptaków. No wiadomo, jeżeli one są, latają w stadach, no to ta choroba się przenosi i mamy tutaj taki efekt pandemii i te ptaki w ciągu no, jednego dnia, o ile to jest silna choroba, silny oprysk, mogą padać na ziemię. Ja bym tutaj może nie wywoływał takiej paniki, jaką tutaj może próbujecie powiem, siać, dlatego że no, tych ptaków na świecie jest bardzo, bardzo dużo, a te miejsca nawet na mapie, no to może ich tu jest 15, góra 20. Zatem no, w porównaniu do ilości całej populacji ptaków na Ziemi, no jest to tak naprawdę garstka. Choroby występowały i występować będą nie tylko dzisiaj, ale też na pewno występowały wiele, wiele lat wcześniej. No a chociażby małe rozwinięcie tutaj mediów powodowało to, że nie byliśmy tak dobrze informowani, tak jak dzisiaj chociażby jesteśmy informowani o tych masowych śmierciach ptaków, ryb czy ssaków morskich.
No tak, i to głównie z terenów cywilizowanych, bo tutaj na tej mapce widzę, że tam, gdzie nie ma silnie rozbudowanych mediów, no to tam właśnie jest tych punktów najmniej, czy po prostu tam ludzie nie informują.
Znaczy ja parę słów, jeśli mogę dodać. To znaczy to, że to nie tylko chodzi o ptaki, ryby, tylko dochodziło też do masowej śmierci innych zwierząt, płazów na przykład. Oczywiście to było wiązane z jakimiś trąbami powietrznymi i tym podobnymi zjawiskami. Ale ciekawa rzecz, taka ciekawostka, tak jak wspomniałem, grupa kosmopolitów rosyjska przeanalizowała wszelkie doniesienia, które w jakiś sposób mogły się wiązać właśnie z tego typu zdarzeniami i dotarła aż do roku 400 naszej ery. I od tego czasu zanotowano kilkaset takich wypadków. I tutaj jeśli ktoś obstaje, że tak powiem, przy teorii o harpie, czyli o tej instalacji amerykańskiej, historia tych przypadków temu w jakiś sposób przeczy, dlatego że notowano takie zdarzenia już w średniowieczu, w wieku XVI, XVII, XVIII. No trudno mówić o tym, żeby wtedy działał harp.
Chyba że działały podobne do harpa, ale naturalne czynniki. Weźmy na przykład pod uwagę technologię, na którą obecnie pracuje wojsko, czyli technologię zabijania ludzi przy pomocy niskich częstotliwości dźwięków. Może wtedy się wytworzyły jakieś takie, wiesz, naturalne masowe fale infradźwięku, na przykład z jakiegoś wulkanu czy coś.
No tak, tylko że, znaczy, czy naturalne, czy nie naturalne, to właśnie jest pytanie.
No infradźwięki znaczy, powstają też w naturze.
No oczywiście.
W okolicznościach.
No. Znaczy ja osobiście uważam, że to, co stało się z tymi ptakami i zwierzętami, jest efektem jakichś naturalnych oddziaływań. No ale oczywiście nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc trudno mi mówić o tym konkretnie. Mhm.
Może teraz ty, Fabianie, czy słyszałeś jeszcze o jakichś innych hipotezach, które mogłyby wyjaśnić tą zagadkę?
No na pewno tutaj możemy nawet wyczytać wiadomości o terrorystach, którzy te ptaki mogliby uśmiercać, ale to już jest dla mnie zupełny świetna sali.
No był też podczas informowania o tych ptakach, był też news, że producenci broni testują nową metodę strzelania w powietrzu za pomocą specjalnego hełmu. No ale to też można włączyć między bajki, bo to musiało być jednak sporo tych pocisków wystrzelonych, żeby strzelać do wszystkich ptaków, prawda?
Tak, no my tego na pewno się tak no, nie dowiemy. No, ja przynajmniej obstaję. No, choroby tutaj najbardziej wyniszczają nie tylko ptaki, nie tylko ryby, ale też inne zwierzęta, jakoby też i ludzi. Dlatego tutaj efekty no, pandemii, czy przypominając sobie nawet pandemię świńskiej grypy, czy ptasiej grypy, no chociażby ta ptasia, bo o ptakach rozmawiamy, trzeba zauważyć, ile wtedy ptaków padało. Też w takich stadach, jak to tutaj tutaj możemy obserwować, z tym, że no, na pewno teraz jest to mniejsza częstotliwość aniżeli wtedy. I też to była choroba, tylko że już poznana, bo poznana być może dlatego, że zagrażała człowiekowi. A ta choroba może być po prostu między ptakami niepoznana, ponieważ nie zagraża jak na razie człowiekowi, albo przynajmniej takowe zagrożenie dla człowieka nie zostało jeszcze odkryte. No takie jest moje zdanie.
A twoje, Michale, zdanie jakie jest? Na czym obstawiasz? Co jest według ciebie najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci ptaków?
Tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem tutaj przede wszystkim odpowiedzialne są jakieś czynniki atmosferyczne, być może związane właśnie ze zmianą ciśnienia i tym podobnymi sprawami. Być może też duży wpływ ma zanieczyszczenie środowiska. To znaczy musimy pamiętać o tym, że media bardzo szybko podchwytują takie informacje i bardzo szybko je łączą między sobą. Czasem słusznie, a czasem nie. I w tym przypadku wydaje mi się, że pewne fakty zostały rzeczywiście słusznie połączone, a niektóre zostały, że tak powiem, dociągnięte do tego tematu. Także uważam, że odpowiedzialne za to są czynniki jak najbardziej naturalne.
Ja jeszcze tutaj może na koniec przedstawię kilka innych hipotez, o których nie rozmawialiśmy. Oprócz hipotezy niskich dźwięków biorę też pod uwagę możliwość stworzenia jakiejś bańki z gazem jakimś, który mógł na przykład wulkan wypluć, czy uwolnić się do atmosfery w jakiś inny sposób i wtedy te ptaki mogły masowo po prostu z braku tlenu zacząć padać. Czy chcielibyście jeszcze coś do naszej rozmowy dodać? Ty, Fabianie?
Jeżeli chodzi o ptaki, to już powiedziałem to, co myślę.
A ty, Michale?
No ja bym chciał tylko przypomnieć tą historię z Radziejowa Starego na naszym forum, ale to już nie będę o tym oczywiście opowiadać.
No tak pokrótce.
Znaczy tam doszło do faktycznie też niewyjaśnionych do końca śmierci kilkuset okazów ptaku. W zasadzie nie wiem dlaczego. Znaczy, to wiązało się też z obserwacjami noli, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających akurat w tym samym czasie.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu programu, jakim będzie śmierć pszczół.
Wyniki badań francuskiego Narodowego Instytutu Badań Rolniczych z Avignon dowodzą, że za masową śmierć pszczół odpowiada środek ochrony roślin firmy Bayer, która zarobiła na nim wielkie pieniądze, ponieważ zawarta w nim neurotoksyna ma silne właściwości owadobójcze. Oddziałuje ona na układ nerwowy owadu, wywołując dezorientację w terenie i śmierć. Ponadto osłabia odporność pszczół i trzmielin na choroby. Firma Bayer nie poczuwa się do odpowiedzialności za światową katastrofę ekologiczną i odrzuca oskarżenia. Według niej za wymieranie pszczół odpowiada choroba zakaźna pszczół dorosłych zwana nosemozą.
Masowa śmierć pszczół jest tematem, który od dawna frapuje polskich pszczelarzy, a także pszczelarzy w innych krajach świata, właściwie na całym świecie. Zjawiska wymierania całych pasiek oraz niewracania do uli pszczół dochodzą z całego świata praktycznie. Dotąd za przyczynę tego zjawiska obwiniano grzyby, pasożyty, także sygnały z wież telefonii komórkowej, no i oczywiście także słynnego harpa. Tymczasem, tak jak już usłyszeliśmy, problem rozwiązał francuski instytut państwowy, który stwierdził, że śmierci pszczół jest winna korporacja Bayer, a dokładniej produkowany przez nią środek ochrony roślin. Jak sądzisz, Fabianie, czy faktycznie pszczoły są zabijane przez ten środek owadobójczy? Bo tutaj zwrócę też uwagę, że Bayer stwierdził, że to jest jednak nie ich wina, tylko choroby pszczół nosemozy.
No jeżeli chodzi o ten temat i o wymieranie pszczół, dla mnie jest to w 100% wina środków chemicznych, środków ochrony roślin firmy Bayer, ale może też nie tylko tej firmy. Tutaj nie będę też przytaczał innych korporacji, które zajmują się produkowaniem środków ochrony roślin. I tutaj tak naprawdę wina leży też może nie tylko po stronie firmy, bo wszystkie opryski mają na sobie, na pudełku, na opakowaniu mają napisane, w jakich godzinach może on być stosowany, bo taka jest prawda, że oprysk, nawet jeżeli firma Bayer czy inna firma będzie tłumaczyła, że nie szkodzi on pszczołom, to tak naprawdę pszczoła jest takim samym owadem jak i inne owady i tak samo po prostu zatruje się takim środkiem. I tutaj, jeżeli chodzi o te opakowania, to tam firma Bayer całkowicie wytłuszczoną czcionką pisze, że oprysk ten może być stosowany tylko i wyłącznie po zachodzie słońca, czyli po tym czasie, gdy te pszczoły już nie latają po kwiatach i nie zapylają ich. A tak naprawdę to nie jest w ogóle przez sadowników, przez rolników przestrzegane.
No bo kto będzie robił opryski w nocy, prawda?
Tak, i tu nawet są, nawet koło mnie mieszkają osoby, które potrafią wyjechać opryskiwaczem i w samo południe taki oprysk rozpylać na drzewa, na rośliny. No i no niestety na tych drzewach, między drzewami roi się aż od tych pszczół, no ale mimo wszystko to nie wpływa na rolników, na sadowników, no bo wiadomo, no, dla nich liczy się tylko to, aby zebrać te ich owoce pracy, a nie to, czy te pszczoły przeżyją, no bo jak te umrą, no to przylecą następne, prawda? No to jest takie właśnie ciasne myślenie.
Taka mentalność, nie zdając sobie sprawy, tak, że pszczoły mogą nagle przestać.
I to jest przede wszystkim no, mentalność, ale też tutaj jest sprawa też kierowana do środków ścigania, tak jakby, no bo nawet czy policja, czy inne komisje, które zajmują się właśnie takim przestrzeganiem norm przez sadowników i rolników, norm tych właśnie opryskowych, no to one po prostu nie kontrolują tego. Rolnik tak naprawdę nie jest w ogóle sprawdzany, kiedy taki oprysk wykonuje. No i to jest tak, jak powiedziałeś wcześniej, Marycy, wolna Amerykanka. Kto, kiedy i czym chce pryszcze. To nie jest w ogóle kontrolowane przez policję, przez inne komisje. No i dlatego jest tak, jak jest. No te opryski są naprawdę bardzo trujące. No to trzeba zauważyć, no jeżeli na każdym pudełku jest napisane, że taki oprysk można rozpylać tylko i wyłącznie w szczelnej kabinie ciągnika z maską na twarzy i baniu ochronnym, no to musimy sobie już wyobrazić, jak działa taki środek ochrony roślin na pszczołę, która jest w żaden sposób niezabezpieczona i na którą bezpośrednio taki oprysk w postaci płynnej leci.
Ja widzę tutaj taką możliwość dla korporacji, które produkują sprzęt, a dokładniej można byłoby je zachęcić, że produkowały maski przeciwgazowe dla pszczół.
No,
może by to coś tutaj rozwiązało. Nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem, widziałem film dokumentalny, w którym pokazano wioskę w Chinach, w której nie ma pszczół, no i ludzie muszą samodzielnie chodzić z takimi pręcikami zrobionymi sztucznymi, zdrobnymi tam pyłkami, żeby zapylać owoce, prawda? I możliwe, że do tego by doszło, gdyby tego odkrycia, tej przyczyny śmierci nie odkryto. Jak sądzisz, Michale, czy także genetycznie modyfikowane organizmy w postaci zbóż i tak dalej, czy także mogły mieć wpływ na osłabienie odporności pszczół i także ich śmierć?
No, ja myślę, że na pewno miały jakiś wpływ. Znaczy, ja bym tu chciał powiedzieć coś o czymś innym, bo po raz kolejny pojawia się temat harm, bo ty żeś o nim wspomniał, kiedy mówiliśmy o tych masowych śmierciach ptaków. Po prostu chodzi o to, że wokół harpu tworzy się pewien mit. Mówi się o tym, że harp jest odpowiedzialny za na przykład straszliwe skutki huraganu Katrina, albo o tym, że jest odpowiedzialny za trzęsienie ziemi w Chinach.
No, był także odpowiedzialny za powódź tysiąclecia.
Za wszystko. Musimy sobie zdać sprawę z tego, czym jest HARP. Znaczy HARP jest pewnym programem wojskowym, faktycznie skupiającym się na tym, znaczy w jaki sposób można oddziaływać na jonosferę. Niewątpliwie odbywają się pewne eksperymenty większej lub mniejszej skali. Trudno o nich coś cokolwiek powiedzieć, aczkolwiek podobno efekty tych eksperymentów są publikowane publicznie, ale jednak no jest to taki właśnie, że tak powiem, straszak. Znaczy, że kiedy pojawia się dziwna spirala na przykład nad Rosją lub Chinami, to od razu się mówi o tym, że to jest HARP. A tak do końca nie jest, bo później takie sprawy są wyjaśniane i być może tutaj wspomniałeś o tym, że też HARP jest odpowiedzialny za te nieszczęsne pszczoły, ale nie wydaje mi się. W każdym razie myślę, że to raczej tutaj, tak jak Fabian mówił, raczej efekt swego rodzaju oddziaływania tych wszelkich środków.
Czy chciałbyś coś, Fabianie, dodać do tego, co powiedział Michał?
No tak, na pewno bym tutaj, może nie do tego, co powiedział Michał, ale jeszcze tutaj dokończył swoje zdanie do tych ośrodków ochrony roślin, że mentalność ludzi też jest bardzo psuta przez takie korporacje, gdyż firma Bayer produkuje również środki, nie tyle ochrony roślin, co środki zapylające rośliny, jeżeli po prostu takie pszczoły nie latają, nie zapylają danych kwiatów, to rolnik, sadownik może wyjechać opryskiwaczem i samemu chemicznie zapylić takie kwiaty, więc też ułatwianie takiego no może nie ułatwianie, tylko
dawanie alternatywy.
Tak, dawanie alternatywy, przez co osoby związane z właśnie z rolnictwem i z sadownictwem no nie poczują się do, nie poczuwają się do odpowiedzialności, aby dbać o te pszczoły, no, które, no, dzięki którym oni przede wszystkim żyją, no bo gdyby nie te pszczoły, no to niestety, ale ich plony by się, ich plony by nie obrodziły. No ale właśnie dawanie takiej alternatywy w postaci chemicznych zapylaczy.
Czyli Bayer zarabi niejako dwa razy, raz na środkach ochrony roślin, a drugi raz na środkach do rozpylania, tak?
Tak, takich zapylaczach, do których no w ogóle pszczoły nie są potrzebne.
Mhm. Chciałbyś coś jeszcze, Michale, dodać do naszej rozmowy?
Nie, no myślę, że Fabian to bardzo ładnie podsumował.
Też tak myślę. W takim razie przechodzimy do trzeciego punktu programu, czyli konającej PKP.
Ministerstwo Infrastruktury będzie przekonywać Komisję Europejską, aby unijne dotacje na modernizację dróg przesunięto na drogi. Według opinii rządu PKP Polskie Linie Kolejowe nie radzą sobie z inwestycjami, co może doprowadzić do utraty unijnej kasy. Żeby pieniądze nie przepadły, rząd chce zmiany inwestycyjnych priorytetów Unii i przesunięcia dotacji z kolei na drogi. Eksperci branży kolejowej wskazują, że odebranie środków na inwestycje kolejowe to przykład braku konsekwencji rządu, bo najpierw pozostawia się ją samej sobie, a potem wiesza na niej psy.
Problem polskich kolei państwowych już jest znany od dłuższego czasu. PKP zaczął mieć problemy w momencie, kiedy przestało być firmą państwową i uległo podziałowi na różne spółki. Jak sądzisz, Fabianie, jakie są skutki dotychczasowej polityki rządu wobec kolei? Czy kolej w ogóle ma jakieś perspektywy?
No, kolej na pewno ma swoje perspektywy, ponieważ w cywilizowanym kraju kolej jakoby też jest podstawowym takim środkiem transportu. Nawet jeżeli teraz przynosi no, miliardowe straty w każdym roku, to na pewno jest ona bardzo oblegana. No, chociaż mieliśmy tutaj nawet przykład, jak dużo osób jeździło koleją, wracało do domów koleją po nocy sylwestrowej. Tutaj też bardzo był taki właśnie nagłośniony ten temat, chociażby wsiadania pasażerów przez okna, bo te składy były tak już zatłoczone. A jeżeli chodzi o takie przyczyny bardziej głębsze tego upadku kolei, no to myślę przede wszystkim kolej, nasza polska kolej nie ma żadnych perspektyw, jeśli chodzi o posiadanie kolei przez państwo, no bo teraz państwo polskie w 100% to grupę PKP posiada. Więc no, w dobie kryzysu Polska i rząd polski nie jest w ogóle przygotowany, ani nie ma takich możliwości, aby to PKP postawić na nogi, no bo to są bardzo, bardzo wysokie koszty, jeżeli chodzi o modernizację, no i podniesienie w ogóle jakości tych przejazdów do takiej normy europejskiej, no bo jeżeli ktokolwiek tylko był za granicą i przejechał się koleją państwowo w innym kraju, no to na pewno widzi przepaść pomiędzy kością i standardem naszej.
Tak, ja na przykład byłem na Ukrainie i widziałem bardzo dużą przepaść między kolejami i organizacją na Ukrainie. W Polsce powiem, że koleje ukraińskie były znacznie lepsze, mimo że tabor był dosyć stary. Od kolei polskich objawiało się to m.in. tym, że na Ukrainie można było kupić tylko tyle biletów na pociąg, ile było miejsc wolnych. Nikt nie stał na korytarzach. W każdym przedziale, znaczy w każdym wagonie wrzątek, można sobie herbatę zaparzyć, bezpiecznie na dworcach, wszędzie jakieś patrole chodzą i tak dalej, i tak dalej. No a u nas to raczej to nie wygląda najciekawiej.
Tak, no rząd polski nie ma tutaj funduszy na modernizację i kolei, no i moim zdaniem tutaj kolei już upadającej, umierającej mogłaby pomóc tylko jak najszybsza prywatyzacja na całkowicie prywatne spółki. Wtedy takie firmy, które przejęłyby tą kolej, wiadomo, nie byłaby to jedna firma, ale kilka, na pewno by zajęły się nią tak jak to powinno być, no bo wiadomo, żaden biznesmen, żaden właściciel firmy czy jakiejś prywatnej spółki transportowej no nie będzie mógł sobie pozwolić na straty. A teraz tak naprawdę no ta kolej, ta grupa PKP przynosi same i to bardzo wielkie.
Z jakiego powodu przynosi straty? Skąd się te straty biorą?
Myślę, że te straty się biorą chociażby z nieumiejętności zarządzania tą spółką. Tutaj w internecie można przeczytać wiele artykułów na temat tego, że większość pracowników w grupie PKP to pracownicy biurowi. No nie oszukujmy się, ludzie nie jeżdżą biurami, tylko pociągami. Tutaj większy nacisk powinno się położyć na obsługę pociągów, a nie samych biur. No to jeszcze pozostało nam niestety po czasach komunistycznych. Tutaj ta liczba pracowników po roku 90 drastycznie spadła, bo jeszcze do roku 90 ta liczba przekraczała 350 tysięcy. Teraz na 2009 rok, na dane z 2009 roku jest to liczba troszeczkę ponad 100 tysięcy pracowników, no ale niestety najprawdopodobniej ci pracownicy zostali w biurach, a nie w pociągach, co daje chociażby po pierwsze złą obsługę. Drugi problem to przede wszystkim stare tabory. Jeżeli chodzi o te stare tabory, to nie było może by aż tak źle, jeżeli one by były godnie utrzymane. Teraz no, one są w takim stanie, jakim są, opłakanym, całe w graffiti. Już nie mówię tutaj o toaletach, bo z relacji tutaj pasażerów PKP zamiast toalet to są po prostu dziury w podłodze i tam trzeba swoje potrzeby fizjologiczne załatwiać, więc wydaje mi się też, że to jest zła organizacja. Tutaj czasy komunistyczne pamiętamy, może ja już nie pamiętam, jestem za młody, ale ty, Maurycy, być może pamiętasz te
Pamiętam.
Czasy.
Pamiętam.
No właśnie, tutaj komuna, jeżeli brakowało jej na coś pieniędzy, to pożyczała. No, mamy teraz tutaj przecież gigantyczne długi.
Ale to nie są długi z czasów komuny. No są, długi z czasów komuny zostały już dawno spłacone, to było zaledwie 40 miliardów dolarów, z czego w 1990 roku Zachód podarował nam połowę, resztę szybko spłacono, a to co mamy teraz to są długi, które zasięgają rządy i to na dosyć duże procenty i jeszcze płacą obsługę. Teraz te długi co mamy to są długi po roku 90. Mało ludzi po prostu o tym wie, ale filozofia na przykład Gierka, bo to trochę historii znam, polegała na tym, że on traktował długi państwowe tak samo jak długi prywatne. Zanim wziął kredyt, to dokładnie go analizował. Pożyczał tyle pieniędzy, ile był w stanie spłacić, czyli brał pod uwagę wszystkie dochody z kopalń, i tak dalej. I na tak zapożyczał się tylko na taki procent, jaki był w stanie, Polska była w stanie spłacić. I to było pierwsze 20 miliardów dolarów. Drugie 20 miliardów dolarów to były pieniądze, które pożyczył Wojciech Jaruzelski z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Cała gospodarka stała w miejscu, no i musiał jakoś zapewniać ludziom wiesz, funkcjonowanie i tak dalej, żeby to się całkowicie nie upadło. No i mamy tutaj właśnie drugie 20 miliardów dolarów i razem mamy 40 miliardów dolarów, które były długami z czasów PRL-u. Ale te długi zostały już dawno spłacone i wobec obecnych prawie, zdaje się, 800 miliardów złotych, to jest tak na oko jakieś 200 miliardów dolarów, o ile dobrze tutaj liczę.
Tak.
Może nawet więcej. To jest po prostu pikuś. Ja bym tutaj raczej widział kwestię, że była to spółka źle zarządzana.
No na pewno zarządzana.
Raz, a druga, że rządzącym może zależy na tym, aby doprowadzić tą firmę do upadku, żeby ją potem tanio sprzedać zagranicznym korporacjom. Co ty myślisz, Michale, może teraz ty?
Znaczy ja może zacznę od tego, że ja mam wielki sentyment do PKP. Z tego czasu wiele podróżowałem i naprawdę, a ostatnio też, i zupełnie mnie nie dziwiło to, co dzieje się na PKP, dlatego że to zawsze tak było. Zawsze były problemy, zawsze były opóźnienia, zawsze, a czasem człowiek musiał się pchać przez okno, aby się dostać do pociągu. I to był swego rodzaju urok podróżowania PKP.
No w dzisiejszych czasach też już można tego doświadczyć.
No tak.
Na przykład niedawno jechałem w czasie wakacji, znaczy na wakacje w ubiegłym roku. To wyobraź sobie, że na pociąg nad morze postawiono tylko jeden wagon i dopiero ileś tam stacji dalej dołączono drugi skład. I wyobraź sobie, cały tłum ludzi w Katowicach na dworcu się wciska do jednego wagonu. No, przez okna ludzie wchodzili, także to nie są takie stare klasy.
Tak, no tutaj no to takie wspomnienia rodem z czasów właśnie komunistycznych się wracają, no ale musimy się przyznać, że współcześni ludzie w demokracji przyzwyczaili się już do bardziej takich ekskluzywnych warunków podróżowania.
Jeżeli... Jak na przykład na Ukrainie.
No na pewno. I tutaj kiedyś kolejki były rzeczą normalną w sklepach, dziś jeżeli widzimy chociaż nawet dwuosobową kolejkę, to zaraz biorą nas nerwy, zaraz posuwamy się tu o zemsty. No i ludzie po prostu chcą być, płacą i chcą być jak najlepiej obsługiwani. No to jest chociażby ten zamysł demokratyczny, że płacę i wymagam, prawda? Za komunistycznych czasów było troszeczkę inaczej.
Mhm. Oczywiście, ale jeszcze parę lat temu ja pamiętam, jak podróżowałem na wschód Rosji, na Bajkał, to w ogóle też była pełna elegancja, naprawdę. To był pełny komfort. Panie, które obsługiwały wagon, były zawsze, że tak powiem, dostępne i zawsze można było dostać kawę, herbatę. Mhm. Naprawdę było świetnie. Znaczy, musimy się uczyć po prostu być może od innych, a być może też od przyjaciół ze wschodu.
A nie wydaje ci się, Michale, że to raczej była taka rosyjska propaganda?
Nie, no dlaczego propaganda? Tam.
Fabianie, sprawa wygląda tak. Ja byłem na Ukrainie niedawno, widziałem to na własne oczy. Wsiadłem do normalnego pociągu. W ogóle tam, zanim jeszcze pojechałem na Ukrainę, to czytałem uważnie informacje dotyczące tego, co się tam dzieje, bo wiesz, mafia, tak dalej, takie strachy były. Nie jest to aż takie groźne, jak to się wydaje z mediów. No i faktycznie po prostu wsiadłem do pociągu. W każdym wagonie był osobny konduktor. Nie było tak, że był jeden konduktor na cały pociąg, tylko w każdym wagonie był jeden przedział konduktorski. Siedział tam konduktor. Nie chciałeś kupić coś do herbatkę czy coś, to mogłeś sobie pójść do niego zaparzyć. Miałeś własną herbatkę, to na korytarzu był kipliatok, czyli wrzątek. Mogłeś sobie nalać do kubka i sobie zaparzyć. W toalety nie były może najlepsze, no ale wiesz, w każdym przedziale mogło się zamknąć od środka, także nikt ci w środku nocy nie mógł wejść i niczego ukraść. U nas to jest nie do pomyślenia. Także tutaj propagandy nie ma. No i przede wszystkim na Ukrainie sprzedają tylko tyle biletów, ile jest miejsc siedzących w pociągu. Nie sprzedają miejsc stojących. Mhm. Także ja tutaj widziałem to na własne oczy i to nie jest żadna propaganda.
Ja jechałem, co prawda, w zeszłym roku, nie w tym roku, bo w tym roku to już podobno działy się totalne, że tak powiem, masakry. Ale jechałem w zeszłym roku do Częstochowy z Warszawy. W zasadzie dystans niewielki, bo to raptem 2,5 godziny. I w obie strony jechałem na stojąco. Znaczy, w zasadzie powiem wam nawet i słuchaczom też, że w drodze powrotnej cały czas stałem w kiblu.
No, nie musiałeś przynajmniej daleko szukać i przeciskać się przez cały pociąg. Tak, teraz wiesz, czasami przecisnąć się naprawdę było ciężko. Jak sądzicie, czy rozwiązaniem problemu mogłoby być całkowite odurzenie PKP i przekształcenie PKP w spółdzielnie? Na przykład powołanie przez kolejarzy, którzy pracują i znają problemy tej firmy, własnych zarządów i własnego gospodarowania przez nich osobiście. Czy to mogło być rozwiązaniem problemu i przy okazji zachowanie wysokich standardów? Bo widziałem w telewizji, na jednym z kanałów dokumentalnych, film właśnie o kolejach brytyjskich, które inspirowały polskie władze właśnie do przemian. Tam po dokonaniu podziału na spółki okazało się, że komunikacja i informacje między tymi spółkami były tak fatalne, że dochodziło po prostu do katastrof kolejowych. Zresztą może tak. Kiedyś wyglądało to tak, że jeżeli któryś z pracowników zauważył, że coś na tej kolei nie działa, są jakieś uszkodzone tory czy coś, od razu dzwonił do pracownika, który się tym zajmował, ponieważ była to jedna firma. Teraz wygląda tak, że taki pracownik dzwoni do swojego szefa, który z kolei potem kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za kontakty z firmą, która zajmuje się na przykład tylko torami. Kontaktuje się z osobą, która jest jej równorzędna. Tamta osoba równorzędna przekazuje to do kierownika i ten kierownik dopiero przekazuje to do pracownika. I z powodu tego podziału na wiele spółek równocześnie doszło do załamania i opóźnienia znacznego przekazywania informacji i to doprowadziło do katastrof kolejowych. Także tutaj nie jest to, nie było to najlepsze, nie był to najlepszy pomysł ten podział tych spółek. No i co sądzicie o pomyśle, żeby to oddać w ręce z kolejarzy i niech sobie zakładają spółdzielnie i utrzymują to. Tak, na przykład spółdzielnie mieszkaniowe czy jakieś inne. Niech się gospodarują. Co o tym myślicie?
Myślę, że byłby to bardzo dobry pomysł. Na pewno trzeba by było to kolej oddać pod, może to tak źle to zabrzmi, panowanie osób niezwiązanych z polskim rządem, dlatego że no, polski rząd, z tego co widzimy, ma tyle innych rzeczy na głowie, chociażby te ciągłe kłótnie i sprawa smoleńska, o której teraz bardzo dużo słychać w radiu. No i zbytnio nie ma czasu na zajmowanie się koleją, a to naprawdę jest już, ta spółka jest już w takim stanie, że naprawdę trzeba by było jej poświęcić bardzo dużo czasu, no i przede wszystkim pieniędzy na zbliżające się wybory do Sejmu i Senatu. Wydaje mi się, że raczej nie pociągną za sobą teraz takich decyzji, aby rzucić się na modernizację i finansowanie kolei, no dlatego, że no, chyba wydaje mi się, że rząd teraz, ten, który jeszcze będzie przez te kilka miesięcy, będzie starał się, aby ten stan budżetu i stan konta państwowego był jak najwyższy.
A co ty myślisz o tym, Michale?
No moim zdaniem sprawa jest prosta, znaczy trzeba to wszystko sprywatyzować. PKP powinno się zająć torami polskimi, utrzymaniem polskich torów, a co będzie na nich jeździć i kto będzie tym, że tak powiem, zarządzać, to już sprawa, że tak powiem, prywatnych inwestorów. Nie ma nic przeciwko temu, bo o tym się czasem mówi, że koleje niemieckie chcą, znaczy spółka jakaś niemiecka chce wejść, że tak powiem, na polskie tory, to myślę, że by to tylko nam wiele przyniosło dobrego, a nie złego. I być może byśmy się nauczyli przynajmniej jakiejś takiej niemieckiej rzetelności.
Mhm. Tak, przede wszystkim tutaj myślę, że powinna zadziałać ta zasada konkurencji. Mam tu nawet przykład, chociażby tutaj zaczerpnę taki przykład z telefonii komórkowej. No pamiętamy dobrze pierwsze sieci, które powstawały w Polsce, jeżeli chodzi o komórki, no to było ich naprawdę tych sieci niewiele, jedna, maksymalnie dwie, to przede wszystkim pamiętam dobrze erę. No i przypomnijmy sobie, jakie ceny, jakie koszty były za połączenie za jedną minutę, no to było przecież koszty rzędu 2-3 zł. Jeżeli wtedy, gdy już weszły te inne sieci, gdy ta konkurencja zaczęła działać, no teraz dzwonimy dosłownie za grosze. Więc myślę, że tutaj prywatyzacja i kolei i oddanie tych torów, może nie torów, kolei, oddanie tych wszystkich dworców prywatnym inwestorom zrodziłoby też właśnie taką samoistną konkurencję, która prześcigałaby się przede wszystkim w coraz lepszej jakości usług, w coraz tańszych usługach, no i na pewno ta kolej by może odżyła.
Czy nie doprowadziłoby to do problemów, bo jeżeli będą obniżali koszty, to kosztem na przykład maszynistów i tak dalej, i bezpieczeństwa.
Koszty maszynistów wydaje mi się, że nie byłyby aż tak bardzo cięte. No, zobaczmy tutaj właśnie na przykładzie tej telefonii komórkowej. No, czy to, że dzwonimy teraz za 1 grosz, a nie za 3 zł za minutę, jakoś pogorszyło sytuację pracowników tych sieci komórkowych? No, myślę, że nie, bo one jakoś sobie dobrze...
Znaczy, mam tu na myśli ten sam efekt, jaki pojawił się w środowisku kierowców ciężarówek, którzy są nadmiernie eksploatowani. Ich ciężarówki są po prostu bardzo często kierowane na trasę i mają mniej przeglądów i tak dalej. Chodzi mi o zużycie materiałów i zmęczenie kierowców, czyli w tym przypadku maszynistów.
No ale tu się mylisz, dlatego że jest wiele, wiele firm, i to Polski, które doskonale sobie z tym radzą i wcale nie muszą, że tak powiem, eksploatować kierowców, no, tak jak powiedziałeś, ciężarówek, tirów, dlatego że po prostu sobie to wszystko bilansują. Jeśli są osoby, które, czy firmy, które chcą w jakiś sposób eksploatować swoich pracowników, no to tak czy inaczej będą to robić, dlatego że muszą sobie, że tak powiem, wszystko to, po prostu muszą mieć zysk. Ale to zależy jakby już od firmy, no, że tak powiem, państwo nie ma na to żadnego wpływu. Państwo może jedynie egzekwować jakieś, znaczy może kontrolować, dawać kary, prawda, za eksploatowanie pracownika, ale to nie jest, znaczy to, co firma robi z jakimś danym pracownikiem, nie jest kwestią państwa. Chodzi o cały ogólny system, znaczy jak to ma wyglądać, znaczy jak mamy funkcjonować. I tutaj właśnie ta kwestia tych dróg kolejowych i w ogóle ruchu kolejowego, jeśli by była rozłożona na prywatne przedsiębiorstwa, myślę, że dużo lepiej by funkcjonowała niż teraz jako PKP.
Dobrze. Fabianie, chciałbyś coś dodać jeszcze do naszej rozmowy?
Nie, myślę, że to co powiedzieliśmy, czyli ta prywatyzacja nie w ręce żadnych władz państwowych byłaby najlepsza. Prywatne spółki i mamy tutaj dobry przykład telefonii. I myślę, że to wystarczy. Tylko trzeba się za to porządnie wziąć. Myślę, że tutaj przeciw protestom, bo Polaków, no bo na pewno, no zobaczmy, jak duże protesty są, gdy rząd tylko mówi o prywatyzacji. Wszyscy tutaj mówią, że żeby po prostu nie wyprzedawać ostatniego majątku polskiego. Ale tak naprawdę to jest jedyna droga do tego, aby polepszyć to kolej, dlatego że ona umiera na naszych oczach.
W takim razie dziękuję Wam za udział w programie. I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gośćmi programu 7 dni z wolnymi mediami byli Fabian Szatkowski i Michał Kuśnierz. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Hawranek. Podczas audycji wykorzystano utwór Prodologika pod tytułem Podcast. Produkcja Radio Wolne Media, styczeń 2011.